Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzeba głosić Chrystusa nawet kosztem męczeństwa. Od tego apelu Benedykta XVI rozpoczniemy aktualności. Następnie przypomnimy tragiczne chwile zamachu na Jana Pawła II.
Ojciec Święty został ranny. Prosimy wszystkich, żeby się zjednoczyli w modlitwie o zdrowie.
Na zakończenie wrócimy zaś do pytania o świadectwo.
Widzimy opustoszałe seminaria, parafie bez duszpasterzy. Co robimy, by pomóc młodzieży odpowiedzieć na wezwanie Jezusa?
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn.
W naszych czasach konieczne jest zdecydowane zaangażowanie w głoszenie Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają. Przypomniał o tym Benedykt XVI przybyłym z całego świata krajowym dyrektorom papieskich dzieł misyjnych. Papież zwrócił uwagę na potrzebę niesienia nadziei światu zagrożonemu nowymi formami niewoli.
Nowe problemy i nowe rodzaje niewoli pojawiają się bowiem w naszych czasach zarówno w tak zwanym pierwszym świecie, zamożnym i bogatym, ale niepewnym co do swej przyszłości, jak też w krajach rozwijających się. Tam również wskutek globalizacji naznaczonej często nastawieniem na zysk wzrastają masy ubogich, emigrantów, uciśnionych, którzy tracą nadzieję. Kościół musi stale odnawiać wysiłek niesienia Chrystusa, przedłużania Jego misji mesjańskiej, by nadeszło Boże Królestwo sprawiedliwości, pokoju, wolności, miłości. Przekształcanie świata zgodnie z Bożym planem przez odnawiającą moc Ewangelii, aby Bóg był wszystkim we wszystkich, to zadanie całego ludu Bożego. Konieczne jest zatem kontynuowanie z nowym entuzjazmem dzieła ewangelizacji, radosnego głoszenia Królestwa Boga, które nadeszło w Chrystusie z mocą Ducha Świętego, by prowadzić ludzi ku prawdziwej wolności dzieci Bożych przeciw wszelkim formom niewoli.
Ojciec Święty wskazał, iż aby prowadzić ewangelizację, chrześcijanie muszą naprawdę wierzyć, że Słowo Boże jest zbawczą prawdą, której potrzebuje każdy człowiek we wszystkich czasach. To przekonanie wiary musi być głęboko zakorzenione w naszym życiu. Głosiciele Ewangelii muszą się karmić słowem i sakramentami. Jedynie wtedy, gdy są głęboko zakorzenieni w Chrystusie i Jego Słowie, nie ulegną pokusie redukowania ewangelizacji do samych tylko projektów socjalnych, przemilczając transcendentny wymiar zbawienia, które Bóg daje nam w Chrystusie.
Posługa ewangelizacji fascynuje i jest wymagająca. Wymaga miłości do głoszenia i dawania świadectwa, miłości tak pełnej, że może być naznaczona również męczeństwem. Kościół nie może poniechać swej misji niesienia światła Chrystusa, głoszenia radosnej nowiny Ewangelii nawet kosztem prześladowań. Należy to do Jego życia, tak jak było dla Jezusa. Chrześcijanie nie mogą się lękać, chociaż są w chwili obecnej grupą religijną, która cierpi najwięcej prześladowań z powodu swej wiary.
Myśmy nie wiedzieli, co się stało. Słyszeliśmy strzały i gołębie lecące do góry. Przestraszyły się gołębie.
Arcybiskup Bronisław Dębowski.
I dopiero ktoś, kto miał radio, powiedział, że zamach na Ojca Świętego. I widziałem, jak szybko jedzie ten samochód z Ojcem Świętym. Padliśmy wszyscy na kolana. Do północy żeśmy się modlili na placu Świętego Piotra.
Moje głębokie przekonanie jest, że tym mocodawcą był najwyższy aparat partyjny Związku Sowieckiego, który obawiał się rewolucji religijnej, którą rozpoczynał Ojciec Święty.
Andrzej Grajewski.
Tutaj sprawy polskie są w moim przekonaniu drugorzędne. To była jakby całościowa obawa przed odrodzeniem religijnym, przed jakby ostatecznym pokonaniem herezji marksistowskiego ateizmu. I to były takie wątki, bym powiedział, czysto religijne, które miały oczywiście swoje aspekty polityczne. Mam wytyczne sekretariatu Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, które nakazują wszystkim organom Związku Sowieckiego walkę z papieżem. Czy ta walka oznacza również przyzwolenie na zamach? Tego nie wiemy. Tak twardo nie jestem w stanie tego powiedzieć. Ale powtarzam, nie ma żadnego drugiego kraju na świecie, który by wydał taki dokument i który by zmobilizował całą swoją siłę przeciwko Ojcu Świętemu. I to jest fakt.
Zamach na papieża nie jest absurdalnym gestem zaślepienia fanatyka, lecz celowym atakiem na człowieka symbolizującego już wtedy, w trzecim zaledwie roku pontyfikatu, pokój i dialog, broniącego praw ludzi i narodów, piętnującego niesprawiedliwość i egoizm możny.
Jan Paweł II stanął na czele wszystkich heroldów pokoju i miłości.
Kardynał Stefan Wyszyński.
I widocznie ta praca, tak przecież błogosławiona, przeszkadza mocarzom ciemności, skoro skierowali przeciwko Ojcu Świętemu te bolesne ciosy.
Primate della Polonia, kardynale Wyszyński, all'inizio del mio pontificato mi ha detto.
Prymas Polski, kardynał Wyszyński, na początku mojego pontyfikatu powiedział: jeśli Bóg cię powołał, musisz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. Te słowa na nowo przemedytowałem i przemyślałem podczas mojego pobytu w szpitalu i zrozumiałem, że mam wprowadzić Kościół Chrystusa w trzecie tysiąclecie poprzez modlitwę i różne inicjatywy. Odkryłem jednak, że to nie wystarcza. Potrzeba do tego było także cierpienia i zamachu.
Wszystko wydarzyło się w ułamkach sekund, gdy odkryty jeep z papieżem, objeżdżającym plac, zbliżał się do bramy spiżowej. Kule raniły Jana Pawła II w brzuch, palce prawej ręki i łokieć.
Gdy padły strzały,
ksiądz Kazimierz Przydatek.
Byłem blisko podium, na którym stał tron papieski.
Natychmiast podjechał ambulans.
Ojciec Święty został na pewno postrzelony. Widzieliśmy go na wpół leżącego w odkrytym samochodzie, który pędząc wjechał do Watykanu. I tak po raz pierwszy mówi się o terroryzmie w Watykanie.
Tak na gorąco te tragiczne wydarzenia komentowało Radio Watykańskie.
Ksiądz Przydatek, jak auto odjechało z Ojcem Świętym i stali wszyscy przerażeni.
Siostra Benedykta.
Ludzie płakali. Nikt się nie ruszał po prostu z placu. Podszedł do mikrofonu, gdzie miał przemawiać Ojciec Święty.
Uciszyłem po polsku naszych pielgrzymów, a było ich koło 1600, i dałem tę samą wiadomość, którą podali moi poprzednicy.
Jak słyszeliście przed chwilką, Ojciec Święty został ranny. Prosimy wszystkich, żeby się zjednoczyli w modlitwie o zdrowie.
Reciteremo insieme il Pater Noster, l'Ave Maria e il Gloria Patri in latino.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur.
I ten różaniec rozpoczęliśmy parę minut zaraz po samym zamachu. Od godziny 17:20-30 na początku odpowiadał cały plac. Z czasem ktoś podszedł, pomógł mi w rozpoczynaniu śpiewów po polsku.
Kiedy skończył różaniec, śpiew pod twoją obronę, w ten czas mikrofon Radia Watykańskiego ja dostałem w moje ręce.
Kazimierz Pośpieszny.
I rozpoczęliśmy na nowo błagania do Matki Bożej, suplikacje, różaniec, serdeczna Matko. I w czasie tych modlitw postawiliśmy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na tronie, na którym miał siedzieć Ojciec Święty. Na płaszczu Matki Bożej wypisane zostały 3 litery SOS na ratunek Ojcu Świętemu.
Modlitwy po zamachu trwały do późnych godzin, a w następnych tygodniach zamieniły się modlitewne czuwanie Polaków na placu Świętego Piotra. Tak trwaliśmy aż do października, kiedy Ojciec Święty definitywnie wrócił do
Watykanu.
Kilka dni po zamachu kardynał Franciszek Macharski odwiedził papieża w klinice Gemelli.
Stan zdrowia Ojca Świętego jest ponad wszelkie spodziewania dobry, bardzo dobry. Ten uśmiech, który można zobaczyć na fotografiach, to jest jego własny uśmiech, tak dobrze nam znany. To jest właśnie on, ten sam głęboko pogodny, nieograniczony tylko do stanu swojej choroby, ale także i patrzący i myślący o nas wszystkich, o świecie, o Polsce, o Kościele.
Prawie natychmiast po zamachu, odmawiając ze szpitalnego łóżka modlitwę Anioł Pański, papież powiedział:
Prego per il fratello.
Modlę się za brata, który mnie zranił i któremu szczerze przebaczyłem.
Sinceramente perdonato.
Jan Paweł II przypisuje swoje ocalenie opiece fatimskiej Madonny. Czyjaś ręka strzelała, a inna ręka prowadziła kulę, powiedział później Jan Paweł II. To, że kula, która ugodziła papieża w brzuch, tylko o milimetry minęła aortę, rzeczywiście graniczyło z cudem.
13 maja minęło 2 lata od tego popołudnia, kiedy ocaliłaś mi życie. Było to na placu świętego Piotra. Tam w czasie audiencji generalnej został wymierzony do mnie strzał, który miał mnie pozbawić życia. Zeszłego roku, w dniu 13 maja, byłem w Fatimie, aby dziękować i zawierzać. Dziś pragnę tu, na Jasnej Górze, pozostawić jako wotum, widomy znak tego wydarzenia, przestrzelony pas sutanny. Wielki twój czciciel, kardynał August Flont, prymas Polski, na łożu śmierci wypowiedział te słowa: zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Totus tuus. I więcej już nic nie dodam.
Był to program przypominający tragiczne chwile zamachu na Jana Pawła II. A teraz już kolejna garść okruchów Ewangelii.
Okruchy Ewangelii.
Owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Na różne sposoby wyobrażali sobie Izraelici oczekiwanego Mesjasza. Jedni opisywali go przede wszystkim jako przywódcę, który wyzwoli naród spod obcej okupacji i przywróci mu upragnioną wolność. Inni widzieli w nim, zgodnie z tekstami proroka Izajasza, cierpiącego i pokornego sługę. Jeszcze inni ukazywali go jako dobrego pasterza, który zgromadzi w jednej owczarni rozproszone owce. Ten ostatni obraz dominuje w dzisiejszej Ewangelii. Kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera oddźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Jeśli chcielibyśmy wskazać na jakąś szczególną cechę, która odróżnia dobrego pasterza od złodzieja i rozbójnika, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że dobry pasterz zna doskonale swoje owce i zwraca się do nich po imieniu. Ale też owce ufnie idą za nim, ponieważ rozpoznają jego głos. Tradycyjnie w czwartą niedzielę wielkanocną modlimy się do dobrego pasterza, by spośród swojej trzody ciągle wybierał i powoływał niektóre osoby do kapłaństwa bądź do życia konsekrowanego. By ukazać, jak zmieniła się sytuacja w tym względzie, zwłaszcza w Europie, w ostatnich dwóch wiekach, wspomnę historię świętego Jana Nepomucena Neumanna. Urodził się w 1811 roku w Czechach. Od wczesnej młodości słyszał głos dobrego pasterza, wzywający go do kapłaństwa. Wstąpił do seminarium, wykazywał duże zdolności intelektualne i prowadził głębokie życie duchowe. Zapowiadał się jako doskonały ksiądz. Jego biskup zdecydował jednak, że przynajmniej przez pewien czas nie będzie święcił w swojej diecezji nowych kapłanów, bo było ich zbyt dużo jak na potrzeby wspólnoty diecezjalnej. Neumann się nie poddawał. Napisał do niektórych biskupów w Europie, znał bowiem wiele języków i mógłby posługiwać w różnych krajach, ale wszyscy odpowiedzieli, że nie potrzebują nowych księży. Wtedy Neumann zdecydował się wyjechać do Stanów Zjednoczonych i dopiero tam otrzymał upragnione święcenia, po których rzucił się w wir pracy duszpasterskiej. Wyróżniał się przykładnym życiem, gorliwością, modlitwą, także z czasem został nawet biskupem Filadelfii. Zmarł na zawał serca w wieku 48 lat. Papież Paweł VI najpierw go beatyfikował, a później kanonizował. Trochę trudno nam uwierzyć w to, że zaledwie półtora wieku temu niektórzy biskupi mówili o nadmiarze księży. Dzisiaj w Europie i nie tylko widzimy opustoszałe seminaria, parafie bez duszpasterzy, zamknięte szkoły katolickie i klasztory. Z niepokojem patrzymy ku przyszłości, a jednak nie możemy ulegać zniechęceniu i zwątpieniu, bo przecież to Jezus, dobry pasterz, wzywa młodych ludzi do szczególnej służby. Kiedy wspominam mój pobyt w seminarium płockim, przypominam sobie często cytat z Ewangelii świętego Jana, umieszczony w kaplicy seminaryjnej. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Dlaczego, pytamy, współczesny młody człowiek często nie słyszy albo nie odpowiada na wezwanie Jezusa? Nie podejmując szczegółowej analizy tej kwestii, na jedną jednak rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Kiedy błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II przyjmował biskupów jednego z krajów zachodnich, narzekających na brak powołań, zapytał: co wy robicie, żeby tę sytuację zmienić? Jakie wykazujecie inicjatywy? Dzisiaj można te pytania rozszerzyć i skierować je do nas wszystkich. Co robimy jako ludzie wierzący i praktykujący, by pomóc młodzieży odpowiedzieć na wezwanie Jezusa? Sprawa powołań zależy w jakiejś mierze od nas wszystkich, od duchownych i świeckich. Pisał ksiądz Tadeusz Król. Powołanie rodzi się z daru łaski powołania i wysiłku ludzkiej woli. Jeśli łaska zostanie odrzucona w sposób świadomy, wtedy istnieje odpowiedzialność przed Bogiem. Jest to sprawa między Bogiem i konkretnym człowiekiem, ale każdy z nas swoją codzienną postawą i modlitwą ułatwia bądź utrudnia młodym ludziom ze swojego środowiska odpowiedź na Boże wezwanie.
Niedzielną Ewangelię rozważał ksiądz Waldemar Turek i na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.